Łaska Pana naszego, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego, te niechaj będą z nami wszystkimi teraz, jak również na wieki wieków. Amen. Bo nie dzięki mocy, ani dzięki sile, ale dzięki mojemu Duchowi to się stanie. A stało się tak. I w to dzisiejsze święto zesłania Ducha Świętego mamy wybrany fragment zapisany w Dziejach Apostolskich w drugim rozdziale. Dzieje Apostolskie, drugi rozdział, i będę czytał od 1 do 12 wiersza. A gdy nastał Dzień Zielonych Świąt i byli wszyscy razem na jednym miejscu i powstał nagle z nieba szum jakby wiejącego gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazał się im język jakby to ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. A przebywali w Jerozolimie Żydzi, mężowie nabożni, spośród wszystkich ludów, jakie są pod niebem. Gdy więc powstał ten szum, zgromadzili się tłumnie i zatrwożyli się, bo każdy słyszał ich mówiących w swoim języku. I zdumiewali się i dziwili, mówiąc, czy oto wszyscy ci, którzy mówią, nie są Galilejczykami? Jakże więc to jest, że słyszymy każdy z nas swój własny język, w którym urodziliśmy się? Partowie i Medowie, Elamici i mieszkańcy Mezopotamii, Judei, Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii i Panfilii, Egiptu i części Libii, położonej obok Cyreny, przechodnie rzymscy, zarówno Żydzi, jak i prozelici, Kretenczycy i Arabowie. Słyszymy ich, jak w naszych językach głoszą wielkie dzieła Boże. Zdumieli się wtedy wszyscy i będąc w niepewności mówili jeden do drugiego, cóż to może znaczyć? Panie nasz Boże, my chcemy dzisiaj sobie sami zadać to pytanie, cóż to może znaczyć dziś, teraz dla Kościoła, dla mojego życia wiary osobiście, dla mojej rodziny, dla mojego domu, dla naszego zboru. Panie, chciej teraz, aby nasze serca i nasze uszy i oczy, te fizyczne i duchowe nade wszystko, zostały otwarte. Abyśmy napełnieni zostali właśnie pokojem, a zarazem proszę Cię o to, aby Duch Święty poruszał nasze serca, otwierał nasze oczy, pozwalał słyszeć duchowo naszym uszom i dotykał moich ust i mojego języka. A o to Cię proszę, Panie, z pokorą, z ufnością i wiarą i w imieniu tego, który był, który jest i który w mocy Ducha Świętego niechaj działa teraz i na wieki wieków. Amen. Uczniowie zebrani są w Jerozolimie. Mamy 50 dni po zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Miała być dana im obietnica Pocieszyciela, Ducha Prawdy. O tym żeśmy czytali, słyszeli w tych fragmentach Ewangelii. I oto zdarza się to niesamowite wydarzenie. Gdy byli zamknięci, przebywali w jakiejś sali, pomieszczeniu, jak tradycja Kościoła mówi, wieczerniku, nagle wydarzyło się to, na co oni sami nie byli przygotowani, może tak w rzeczywistości, świadomi tego, co Duch Święty potrafi czynić, gdy zawiał wiatr, gdy pojawiły się języki ognia, zostali, jak żeśmy słyszeli, napełnieni Duchem Świętym. Duch Święty stąpił na nich. I dzisiaj przeżywamy właśnie święto zesłania Ducha Świętego. Przeżywamy pamiątkę urodzin Kościoła. I można by tutaj na temat Ducha Świętego, Jego istoty, Jego roli, Jego osoby jako Boga, ale też i zarazem trzeciej osoby Trójcy Świętej, bardzo dużo omówić. Jest osobny dział teologiczny, nazywa się pneumatologia, czyli nauka o Duchu Świętym. Ci, którzy mają jakieś wykształcenie, choćby inżynierskie, pneuma, tak, pneumo i tak dalej, to wiedzą, że to znaczy coś, co działa duchowo. Więc moglibyśmy, ale ja chciałem, abyśmy się dzisiaj na tym temacie jakby troszeczkę inaczej zastanowić, a mianowicie, co Duch Święty mówi dzisiaj do mnie. Co dzisiaj my możemy jako Kościół, po czasie choćby pandemii, po czasie, kiedy nasze kościoły były pozamykane, kiedy na całym świecie ta możliwość gromadzenia się była bardzo, bardzo ograniczona i trudna, a wręcz czasami niemożliwa. Moi kochani, często koncentrujemy się i słyszymy, popatrzcie się, widzicie? Tam były znaki, znaki ognia, były znaki wiatru, ale musimy zawsze, pamiętając i czytając Boże Słowo, rozróżniać dwa aspekty znaków, które mamy zapisane zawsze w Bożym Słowie. Są znaki, które pokazują, proklamują, że będzie się coś działo bardzo ważnego, coś niezwykłego. Uwaga, koncentrujcie się, coś się będzie działo. Ale też są i znaki, które są faktycznym już działaniem Boga i one pokazują, że On już działa, że On jest tym, który coś chce dokonać. Ale w czym albo w kim? Trzeba by sobie zadać pytanie, czy chodzi tutaj wyłącznie o ten wiatr, o ten ogień. Często czytając Stary Testament zawsze możemy zauważyć, mamy takie znaki, trzęsienia ziemi, burze. Pojawia się na przykład gorejący krzew, tak? Pojawia się jakieś zaćmienie słońca, jakiś głos, który mówi, tak? Ale jak mówi prorok Izajasz, potem też inni prorocy, w tym wietrze, w tym trzęsieniu ziemi nie było Boga. Bo Bóg chce na coś innego zwrócić uwagę. To jest tak, jak wczoraj tutaj był ślub i była para młoda, pięknie ubrana, miała powiedzmy swój strój, powiedzmy miała w ręku piękne kwiaty. No można byłoby powiedzieć, tak, jest suknia, jest ślubna, jest bukiet, jest pan młody, elegancko ubrany, ma krawat i tak dalej, ale czy o istocie tego ślubu świadczą ich zewnętrzne, że tak powiem, oznaki tego, że była pięknie ubrana w suknię ślubną, miała bukiet, nie wiem, kościół był przystrojony w takie piękne kwiaty. Oczywiście my ludzie na tym najbardziej się koncentrujemy. Jak potem przy obiedzie zasiadają, to o czym się mówi? Jak była pani młoda ubrana, tak? Jak był pan młody ubrany, jakie miał buty, jakie miał muszkę. I o tym będziemy aż do wieczora rozmawiać. Ale o tym, co się tak naprawdę wydarzyło, dlaczego się to odbyło w kościele? Dlaczego stali tutaj? Nie stali przede mną. Nie były też najważniejsze te dwie osoby jako świadkowie, bo miało się coś rozleglać między nimi a Bogiem. Miało się coś rozegrać, co było istotą, że z dwojga jedność powstała. Tego czasami nie potrafimy zrozumieć, ale to jest zadanie i działanie właśnie Boga, który działa przez Ducha Świętego. Marcin Luther kiedyś dał taki przykład, bo lubimy nad tymi szczegółami, że jak patrzymy na żłóbek Pana Jezusa, to często wielu ludzi tylko widzi te pieluszki, którymi On jest przysłonięty. Jakie te pieluszki są białe, jakie są świecące, pachnące, cudowne, ale nie chodzi o te pieluszki, ale o tego, który w tych pieluszkach jest, co? Zawinięty. Chodzi o Chrystusa, o Jezusa i o to, co się tam wydarzyło, a wydarzyło się coś niesamowitego, bo działanie Ducha Świętego działało się i wydarzyło się w człowieku. Duch Święty działał i czynił cuda w człowieku, czyni dzisiaj w tobie i we mnie. My jesteśmy przedmiotem, my jesteśmy obiektem Jego działania. Nie ogień, nie woda, to są tylko znaki. One mogą przypominać, będzie się coś działo. Uważajcie, i przez to tam w Jerozolimie się ludzie zebrali. Ale co się wydarzyło? Wydarzyło się coś niesamowitego. Ci uczniowie Pana Jezusa, którzy dotychczas byli przerażeni, wystraszeni wciąż jeszcze, choć zmartwychwstały Chrystus się z nimi spotykał. Tak pozwolił, żeby zobaczyli Jego przebite dłonie. Powiedział do Piotra, co o nim myślał, tak? Powiedział te słowa, że błogosławieni, którzy co? Nie widzieli, a uwierzyli. Było to cudowne wyznanie, Pan mój i Bóg mój. Był ten test, Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? I tak dalej, ale oni byli ciągle jeszcze przerażeni. Ale gdy stąpił Duch Święty, to właśnie w nich dokonał się cud. W nich dokonał Duch Święty niesamowitej przemiany, że oni otworzyli swoje drzwi i zapomnieli o tym, co było ich strachem, że może spotkać ich przecież to, co spotkało ich mistrza, tak? I nauczyciela. Przecież jeszcze 50 dni temu przeżywali wielką traumę. Coś niesamowitego, co nigdy nie dopuszczali, pomimo tego, że Pan Jezus im to zapowiadał i wielokrotnie, o czym w Ewangeliach możemy przeczytać, że przyjdzie to na mnie, że będę pojmany, zdradzony, że będę biczowany, będę wyśmiany, w końcu zostanie wydany wyrok śmierci i zostanę ukrzyżowany. Ale po 3 dniach co? Zmartwychwstanę. Że pójdę do domu Ojca, że będzie w niebo wstąpienie, ale też ta obietnica, że poślę wam Pocieszyciela, Ducha Prawdy. I to się wszystko wydarzy, ale czy wy w to wierzycie? I w końcu Duch Święty sprawił, a Duch nam przypomina o nauczaniu Jezusa, że oni w to uwierzyli, zostali obdarzeni tą szczególną mocą. Już się nie bali. Dzisiaj może też Kościół przeżywa taki czas, że się boimy, tak? Tylko kogo albo czego? Ktoś nas pozamykał, tak? Ktoś nas sparaliżował. Możemy oczywiście wrzucić wszystko, tak? W pandemię, w koronawirusa i tak dalej. Ale ile ludzi po dzień dzisiejszy się boi? A Pan Bóg chce ten strach w tobie i we mnie co? Przezwyciężyć. On to może uczynić w mocy Ducha Świętego, kiedy my pozwolimy, aby właśnie On pozwolił działać w nas. I nie chcę tu oczywiście nikogo w żaden sposób z nas osądzać, ale czy strach nas bardziej nie paraliżuje, obawa, lęk, niż zaufałem Panu. Polegam już nie na swoim rozumie, ale na pragnieniu serca. I co się tam stało dalej? Drugie niesamowite wydarzenie, a mianowicie czytamy, że oni zaczęli nauczać w każdym w języku tych wszystkich, którzy tutaj są wymienieni, jako Partowie, Medowie, Elamici. Myślę, Łukasz, bo on jest autorem Dziejów Apostolskich, może miał przed swoimi oczyma mapę ówczesnego świata. Jak żeśmy tutaj czytali w wierszu 5, że przybyli do Jerozolimy Żydzi mężowie nabożni, bo to było święto Zielonych Świątek, święto żydowskie, wielkie, ważne, istotne, spośród wszystkich ludów, jakie są pod niebem. Wszystkie ludy, wszystkie narody, wszystkie języki, można by powiedzieć, które Pan Bóg tam pomieszał przy wieży Babel, się zgromadziły. Na to zwraca bardzo uważnie i pilnie tutaj autor Dziejów Apostolskich Łukasz. Co to oznacza, że nagle oni przemówili w języku, który był dla nich zrozumiały? Jak ktoś powiedział, gdzieś słyszałem, ten cud właściwie był niepotrzebny, że ktoś mówił w języku Partów, Medów, nie wiem, tych, którzy byli z Pontu, z Frygii, z Panfilii, czy przechodniów rzymskich, czy może Arabowie, co jest też bardzo ciekawe. Bo ówczesnym językiem, którym się posługiwał cały Kościół i cały świat, to był język grecki. Wystarczyło, żeby Piotr to kazanie wypowiedział w języku greckim. Wszyscy by na pewno zrozumieli, bo to był język co? Urzędowy, oficjalny. Ale wiemy dobrze, że Nowy Testament w jakim języku oryginalnie został napisany? Co? No, obudź się, drogi, po... No, Stary Testament po aramejsku i po hebrajsku. Też są pewne fragmenty, Maciek mi tu mówi oczywiście po aramejsku, po Pan Jezus też, ale głównie po grecku. Po grecku. I gdy pisze, nie wiem, list do Koryntian, którzy byli przecież w Grecji, to pisze po grecku, ale gdy pisze do Rzymian, do Rzymu, oni przecież już umieli i posługiwali się łaciną, ale też napisze go po grecku. I do drugiego wieku naszej ery język grecki był tak jak dzisiaj język angielski. Ale o co, myślę, w tym wszystkim chodzi? Bo wiemy dobrze, gdy posługujemy się komunikacją. Nie wiem, bym się spotkał dzisiaj z Czechem, może by to było śmieszne. No i bym chciał, żeby się z nim dogadać, na przykład by mówił po angielsku. Nie? Tak? Myślę, że już łatwiej byłoby nam nawet po tym czesku, bo to słowiański język ma wspólne źródłosłowia i tak dalej, semantykę i tak dalej, ale no, możemy się komunikować, ale jeżeli komuś zależy na drugiej osobie, chce, żeby dotrze w szczególny sposób. Ile razy pamiętacie na tygodniach ewangelizacyjnych, albo tutaj różni goście stawali z Ameryki, z Niemiec, nie wiem, z Finlandii, skądkolwiek, z Indii i jak powie dwa zdania po polsku, och, wszyscy tak, biją brawo, no fajnie, nie? To znaczy, że szanuje nas, że zależy mu na tobie, że chce z tobą nawiązać co? Kontakt, relacje, że nie jesteś mu obcy. Czasami to zabrzmi śmiesznie, nie? Ale to nas cieszy. Albo my może próbujemy się, wysilamy, żeby gdzieś powiedzieć w jakimś języku. Może nie słyszymy siebie, więc no, może to też dla kogoś zabrzmi śmiesznie, ale on na pewno, jeżeli jest między nami próba budowy relacji, to przyjmie z wyrozumiałością i z sympatią i powie, no fajnie, zależy komuś na mnie. Nie? Mówimy o tak zwanym języku matki, Muttersprache, że tak powiem, tak? Jest takie określenie nawet w języku niemieckim. Język mamy, ojczysty, tak my mówimy, którymi się posługujemy i on jest dla nas bliższy, on do nas przemawia i fajnie jest może mówić różnymi językami, ale gdy ktoś do nas przemawia w naszym języku, który wyssaliśmy z mlekiem matki, to mówi, zależy mi na ciebie. Chcę wejść w twój świat. Chcę zrozumieć twoje życie, twoją historię. Chcę dowiedzieć się o twoich wartościach. Chcę wejść po prostu jakby w twoje buty. Chcę mówić mową serca, chcę mówić mową ducha. I taki jest właśnie nasz Bóg. I takiego go tutaj widzimy jako wspaniałego, czyniącego cuda, że nagle każdy z tych narodów, które tam byli i języków zgromadzone, mogą słyszeć Ewangelię, radosną wieść o Jezusie Chrystusie w swoim własnym języku i mogą to przyjąć i mogą doświadczyć tego, że Pan Bóg jest zainteresowany życiem każdego z was z osobna. On chce nas lepiej poznać. On chce nas lepiej zrozumieć. A może też i pokazać to, co musimy wyznać, jest naszym grzechem, bo to Duch Święty przekonuje o grzechu, sprawiedliwości, o sądzie i to, co się tam wydarzyło, w Jerozolimie te ponad 2000 lat temu też przekracza wszelki rozum, bo 3000 ludzi, jak jest napisane, upamiętało się, wyznało swoje grzechy, uznało Jezusa Chrystusa jako Mesjasza, jako Zbawiciela, tego, który daje nam nadzieję w życiu i w śmierci, a dokonał przede wszystkim tego cudu przemiany Duch Święty w uczniach. I dzisiaj to samo może czynić. My może mówimy jednym wspólnym językiem, może wszyscy jak tutaj mówimy język, po języku polskim, tak? Lepiej, gorzej, siedzi tu przede mną polonistka, to się zawsze boję. Nie, żartuję, Jolu. Ale czy my komunikujemy, mimo że mówimy tymi samymi słowami, budujemy w taki sam sposób zdania, używając oczywiście języku polskim? Czy zawsze się komunikujemy, rozumiemy? Czy nie ma czasami w nas mowy, która, jak mówimy dzisiaj, choćby mowy nienawiści, mowy zazdrości, mowy plotki, może mojej pychy, mojej wyrozumiałości, tego, że jestem lepszy. I to było coś, co się też tam wydarzyło, gdy nagle patrzymy się w tym naszym 11 wierszu, zarówno Żydzi, jak i prozelici słyszeli mówiących ich w naszych językach, głoszących wielkie dzieła Boże. Głoszących wielkie dzieła Boże. Ci uczniowie. Jeszcze niedawno, idąc na ostatnią wieczerzę, na kolację paschalną, kłócili się, pamiętacie, kto zasiądzie po prawicy, kto będzie po lewicy, kto jest pierwszy, kto jest ostatni, kto będzie ministrem sprawiedliwości, kto będzie ministrem finansów, kto będzie taki, siaki, owaki. No przecież przed chwilą witali Jezusa Chrystusa jako króla, wołali, Hosanna, błogosławiony, który przychodzi w imieniu. Wszyscy byli tak pewni, tak dumni, tak skoncentrowani na sobie, że Pan Jezus musiał zareagować. I pamiętacie, co zrobił? Rozebrał swoje szaty, wziął prześcieradło, przepasał się i co? Umył im nogi. I tutaj też dzieje się niesamowity cud, że ci ludzie nagle nie są już skoncentrowani na siebie. Ja, moje, pycha, musi być po mojemu. Tam nastąpił, jak to ktoś tutaj powiedział o tym tekście, tak zwany przewrót kopernikański. Kiedyś wam już też tu o tym mówiłem. Na czym on polegał? Wstrzymał słońce, ruszył ziemię. Dotychczas ziemia niby była centrum i wokół niej miały tak krążyć i powiedzmy tańczyć wszystkie tutaj galaktyki czy cały świat ten kosmosu. Nie. To nie wokół ciebie, nie wokół mojego ja. Nie ważne jesteś ty. Cały świat ma się kręcić wokół Jezusa. To my mamy Mu oddawać chwałę za wielkie dzieła, tym największym dziełem Bożym. Wiecie, co było? Wszyscy wiecie, co? Albowiem tak Bóg umiłował świat. Ze Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto uwierzy, zaufa, wyzna, żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Chrystus jest najważniejszy, Chrystus jest w centrum. To Jemu chcę podporządkować moje słowa, moje myśli, moje czyny, mój dom, moją rodzinę, moją szkołę, moją pracę, czy to, że już jestem na emeryturze. Wszystko Jezusowi. To wokół Niego i Jemu powinno być podporządkowane całe Twoje życie, abyśmy Mu oddawali wszelką chwałę. I to się tutaj dzieje. Ten kolejny cud Ducha Świętego, który był widoczny, bo jest to pytanie, cóż to może znaczyć? Cóż to może znaczyć? Czy gdyby dzisiaj ktoś popatrzył na Twoje i moje życie jako osoby wierzącej, jako świadomego, wierzącego chrześcijanina, czy dostrzega w nim przemianę Ducha Świętego? Bo ta przemiana dokonywać się musi w nas każdego dnia. On każdego dnia musi we mnie działać. On każdego dnia musi być tym, który przejmuje przestrzeń mojego życia, nie tylko tu w kościele, nie tylko w niedzielę, nie w dzień święty, nie jutro, ale każdego dnia. Kiedy się budzimy, kiedy rozpoczynamy, z kim pierwszy się kontaktujesz, do kogo wołasz, komu wysyłasz SMS-a, kogo odwiedzasz na Twitterze, do kogo na Messengerze, czy to jest Jezus? Aby dowiedzieć się choćby poprzez Jego Słowo, co chce dzisiaj w Duchu Świętym Ci powiedzieć, jaką dać obietnicę, może na co wskazać, w czym Cię podnieść, czym obdarzyć jako nadzieją. To jest coś niesamowitego, bo Słowo Boże jest żywe, bo w Nim działa nasz Pocieszyciel, Duch Święty i On może nam o tym wszystkim, co jest tutaj zapisane, wciąż przypominać. Tylko czy jesteśmy otwarci i wielbimy wielkie dzieła Boże i czy inni w moim życiu? Mógłbym powiedzieć i zakończyć tak. Żyjmy tak, aby ludzie zapytali Ciebie o Jezusa. Żyjmy tak, mówmy tak, postępujmy. To jest też wezwanie dla mnie, aby inni Ciebie zapytali o Jezusa. To jest wezwanie, to jest zadanie Kościoła. Do tego trzeba też jedności. Do tego trzeba zjednoczenia. O czym tutaj też możemy się dowiedzieć później, w dalszych fragmentach, na czym polegało działanie Ducha Świętego, kolejne cuda, kolejne znaki. Duch Święty nigdy nie dzieli, Duch Święty zawsze jednoczy. Pamiętasz też o drugiej rzeczy, że Twoje życie, moje życie może być jedyną Biblią, którą ludzie mogą przeczytać, w cudzysłowie przeczytać, patrząc na życie Twoje, na Twoje słowa, zachowania. Na życie naszej rodziny, domu, sąsiedzi, znajomi, w miejscu pracy. Tak? Może nikt inny nigdy nie weźmie Biblii do ręki we współczesnym świecie, ale może widzi Ciebie i czy patrząc na nasze życie jako ludzi wierzących, chrześcijan, Kościół, może czytać wielkie dzieła Boże, które On dokonał? Czy może mu w tym wszystkim oddana wszelka chwała? Przyjdź Duchu Święty, stąp Duchu Święty. On jest, On chce działać, On może czynić cuda. On to będzie czynił właśnie w Tobie i przeze mnie, w nas i dla nas, aby potem wszyscy poznali, że jesteśmy uczniami też Jego. Gdy miłość wzajemną mieć będziecie, gdy będziemy te wielkie dzieła zbawienia ogłaszali, aby tak jak tam jest napisane w Dziejach Apostolskich, Bóg codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mogą być i aby byli co? Zbawieni, uratowani, wyzwoleni z mocy grzechu, obdarzeni nadzieją, aby te drzwi naszego ludzkiego ja, strachu i obaw zostały otwarte, abyśmy mogli pójść napełnieni Jego mocą. A On to czyni dziś i teraz, dla Ciebie i dla mnie. Wczoraj, ale też i na wieki wieków. Amen. Módlmy się. Panie Boże, tak Tobie dziękuję za to, że Ty działasz w taki cudowny sposób. Dla nas niepojęty, niezrozumiały, ale działaś i wybrałeś jako przedmiot, jako obiekt właśnie nas, swoje stworzenie, które stworzyłeś na swój wzór, na swoje podobieństwo, czyli na podobieństwo Ojca, Syna i Ducha Świętego. I Panie, Ty możesz w nas przełamywać i zmieniać wszystko to, co jest skażone grzechem, następstwem mojego upadku, mojego grzechu pierworodnego, tego, co podpowiada ja i jeszcze ja jestem najważniejszy i wszystko w tym świecie musi się kręcić wokół mnie, a Ty chcesz mnie nauczyć słowami apostoła Pawła, żyję już nie ja, ale niechaj żyje we mnie Chrystus. Dlatego chcę, aby ta przemiana duchowa mogła się stać w mocy Ducha Świętego, który przekona mnie o tym, abym wyznał swoją pychę, abym każdego dnia na nowo topił tego starego Adama, aby wynurzał się ten nowy Jezus Chrystus, który we mnie żyje, króluje i dodaje mi siły, dodaje mi mocy, dodaje mi odwagi, mnie strzeże, prowadzi, sprawia, że jako Kościół jesteśmy wiarygodni, sprawia, że jako Kościół jesteśmy jedno, sprawia, że usuwamy wszelkie nasze ambicje, a na pierwszym miejscu jest to, aby oddawać chwałę wszystkim dziełom Bożym, a nade wszystko dziełu zbawienia, dziełu ratunku, dziełu miłości. Panie, daj, abyśmy tak mogli żyć, a wiem, że Ty do tego nas jesteś w stanie wyposażyć, uzdolnić, przypomnieć i zachęcić, bo jesteś naszym pocieszycielem i przyjacielem właśnie dziś i tu i teraz przez Ducha Świętego, który niechaj działa w sercu każdego z nas, w naszych domach, rodzinach, w naszym zborze, kościele, w całym świecie. I dlatego dziękujemy Ci, że dzisiaj tu możemy być zebrani. Dziękujemy Ci, że możemy być zebrani realnie, że możemy przeżywać ten też Kościół jako kamienie żywe, te poszczególne, które tworzą tą wielką budowlę. I Ty nam też błogosław i Ty nas strzeż jako Kościół, jako dom, jako rodzinę. Bądź w każdym z nas w mocy Ducha Świętego z osobna i ze wszystkimi razem. A o to Cię proszę, dla imienia Jezusa Chrystusa. Amen.